Witam Was akurat po spotkaniu z raperem. Także kto jeszcze nie oglądał, to może sobie dzisiaj na wieczór włączyć. Ciekawy wywiad i też niektóre jego songi. Kolejny raper, który nas ogląda. Pozdrawiamy szczególnie jego też fanów, tak to się dobrze. Tu Eunika prowadziła, a raper znany jest na YouTubie pod taką ksywką Mara. Nie wiem, czy to od morza, czy od strachu nocnego.
Isiu. Tylko na YouTubie.
Tylko na YouTubie.
Nie tylko na YouTubie.
Nie tylko na YouTubie. No wszędzie.
A od Marek.
Marek
Chłatki.
Popatrz. Ja od razu jakieś tu spiskowe teorie Mara i tak dalej. Także pozdrawiamy Marka, Marę i zachęcam Was jeszcze raz do obejrzenia tego wywiadu i świadectwa, bo tak przynajmniej mówi Marek, czyli Mara, że to myśmy go skierowali do czytania Biblii. Także czytamy razem, a na początek słowo zachęty od Was.
Odnośnie wczorajszych śpiewów, Damian Górnik. Słychać entuzjazm dla sprawy Bożej w głosach śpiewających i to się udziela słuchaczom. Dlatego tak lubimy te śpiewne wieczory.
I my tak samo. Może nie wszyscy byśmy się nadali do chóru, ale razem jakoś Bóg to zbiera i widać w tym serce i przeżycie. I to jest dla nas dzisiaj, powiedzmy, gorszy dzień. Ale Bóg jest z nami nawet w czasie gorszych dni. Sobie jakoś musimy radzić. On nam pomaga też i pokazuje nasze słabości, nasze błędy, czy jeszcze takie miejsca do poprawy. Także złe dni w rzeczywistości są bardziej, można powiedzieć, twórcze niż dobre. Bo jak wszystko idzie dobrze, no to już nic nie ruszamy. Idziemy dalej tak, jak było. A jak coś idzie nie tak, no to zaczynamy kombinować, co trzeba zmienić. Czy coś w nas musi się zmienić, czy w organizacji pracy, czy w doborze partnerów do pracy, czy może jeszcze trzeba jakoś inaczej podejść do zagadnienia z drugiej strony i tak dalej, i tak dalej. Także cieszmy się także, i to mówię do siebie, z takich gorszych dni, gdzie wszystko wydaje się idzie na wspak i inaczej. Także no, tym razem mamy wspólnotę w tym przeżywaniu dzisiejszego dnia, ale jesteśmy razem. Słowo Boże jest takie samo, jak było wczoraj, jak będzie jutro, bo ani nie przeminęła, ani nie przeminie żadna jota. Bóg jest taki sam, także pomimo, że może nie wszystko nam dzisiaj dobrze wyszło, możemy się cieszyć, że Bóg jest dobry, a my jesteśmy z Nim. Tak jak to wczoraj czytaliśmy. Kiedyście poznali Boga, pamiętacie, jak dalej leci? A raczej kiedy przez Boga zostaliście poznani, nie? Znajdźmy sobie ten werset. O, 9. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, możemy się już cieszyć wieczną relacją z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To teraz tak już jak po jakimś seminarium był normalnie. Czy jeszcze jest jakieś słowo zachęty? Czy modlimy się i jedziemy? Dzisiaj tylko dwa wersety, ale takie, no, mam nadzieję, że też brzemienne w treści. Tyle?
Jeszcze Basia. Łodygowice pozdrawiają. Teraz mam L4 i dlatego codziennie mogę na bieżąco uczestniczyć w studiowaniu Słowa Bożego. Niech Pan Wam błogosławi.
Amen. Wzajemnie. Cieszymy się. Łodygowice. Muszę sobie sprawdzić, gdzie to jest. Dzisiaj na przykład mieliśmy też fajnego gościa, bardzo polecam, na programie 18 był burmistrz spod Warszawy, Brwinów. Tam serial taki Stulecie Winnych. On słaby jest pod względem treści i scenariusza, ale bardzo dobry, jeśli chodzi o takie te tam, no jak to się nazywa, scenografie, tam no, dużo pieniędzy zmarnowanych. Ale burmistrz obiecał, że dwójka będzie lepsza, że jakiś mądrzejszy tam scenariusz wymyślają. Kołożywca. O, Czarek, widzicie, nasz researcher od razu, także pozdrawiamy naszych widzów z okolic Żywca. Pomodlę się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za kolejny dzień. Dziękujemy Ci, że krew Jezusa Chrystusa obmyła nas z wszystkich grzechów i niezależnie jak nam idzie, to wiemy, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że Ty ani mniej, ani bardziej nas nie kochasz, bo już nie możesz nas bardziej ukochać, bo dałeś dowód swej największej miłości w tym, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Daj nam teraz mądre myśli przy czytaniu Twojego słowa. Amen. Apostoł Paweł, główny temat, no to jest prawdziwa i fałszywa Ewangelia. Paweł kościołom w Galacji osobiście głosił Ewangelię. To osobiście głosił Ewangelię jest dzisiaj ważne. Będziemy zaraz o tym czytali. A potem, kiedy odszedł, kiedy zostawił te kościoły naprawdę w dobrym stanie, bo i tam przejawy działania Ducha Świętego i dzielili się Ewangelią i tak dalej, przeróżne doznania, mieli radość ogromną z powodu zbawienia w Chrystusie, przyszli no, złodzieje, przyszli fałszywi nauczyciele, którzy chcieli podebrać mu tych, których on przyprowadził do Chrystusa i ukraść ich po to, żeby oni zabiegali o nich. I o tym czytaliśmy wczoraj, 17 werset. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Czyli nie o dobro tych tu Galacjan chodzi tym fałszywym nauczycielom, ale do przypięcia ich do swojego orszaku i do wykorzystywania. Będzie jeszcze później mowa o tym, jakiego. Dziś w tym naszym fragmencie zmienia no, ton do takiego bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo osobistego. Ale w przeciwieństwie do listu do Filipian, który wcześniej, na początku zarazyśmy rozważali, tam to jest wymiana, można powiedzieć, radości i miłości. Tutaj jest smutek. 19 werset 4 rozdziału. Zaczynamy. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi, w rozterce. Potem zaczyna już argument o dwóch przymierzach dzieci Abrahama, dwie żony, znaczy dokładnie żona i niewolnica i te dwa przymierza, jedno symbolizujące to przymierze pod zakonem, pod prawem, to jest to przymierze niewoli i drugie przymierze obietnicy. Także tu ta historia, mam nadzieję, będzie nam towarzyszyć jutro, jak Bóg da, a dzisiaj zajmiemy się tymi emocjami, bo chyba te dwa wersety są najsilniejsze emocjonalnie, jeśli chodzi o pokazanie stosunku apostoła Pawła do chrześcijan w kościołach Galacji. Widzieliśmy też te różne pokazywanie swojej duszy w liście do Filipian. Dużo więcej tego było. Tam Paweł i takie swoje świadectwo mówił, opisując, jak to przeżył, nie? Jak to od środka wyglądało. I mówił o postawie wzajemnej, o pieniądzach mówił. Tu nie dotyka specjalnie często tego elementu swoich jakichś uczuć w stosunku do nich, ale jednak też o tym mówi w kontekście doktrynalnym. To pokazuje, że walka doktrynalna, zobaczcie, nie jest wyjęta z relacji, nie jest wyjęta z interesów, jak gdyby, nie? Z różnych celów, które mają ludzie, przychodząc często pod takim ładnym płaszczem chrześcijańskich nauczycieli, niekoniecznie mają dobro Boga czy dobro słuchaczy na celu. Dwa wersety. Może zaczniemy, zanim do tych ojców i dzieci przejdziemy, nie do tego ojcostwa i dziecięctwa, tego rodzenia i tak dalej, bo to werset 19. Jak myślicie, werset 20, w jakim kierunku chciałby apostoł Paweł zmienić swoją mowę? Bo mówi, chciałbym już teraz być na miejscu, bo on pisze list, zobaczcie. My dzisiaj, no to możemy na fejsiku reagować na to, co nasi podopieczni tam zamieszczają. Mówi, skasuj te głupoty, przestań się babrać w bzdury. Ostatnie nauczanie w niedzielę, czy chrześcijanie powinni tam drżeć przez 5G, czy szczepionkami. Poświęciłem właśnie tej takiej nawale diabelskiego kłamstwa, które się wdziera do kościoła i chrześcijanie się emocjonują tym, co im jacyś reptalianie czy zieloni podsuwają i to ich tam rozżarza do białego. Mówię, ludzie, łeb w wiadro z zimną wodą i przypomnijcie sobie, jaki jest wielki nakaz misyjny. On nie został odwołany. No ale to odsyłam do spotkania niedzielnego. Dzisiaj pytanie. Na jaki głos chciałby odmienić swój głos? Nie, bo mówi, a chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rozterce. Jak przewidujecie? Jakie są wasze przypuszczenia? Jak chciałby do nich przemówić? Czy ostrzej, czy łagodniej? I dlaczego tak myślicie? Proszę. Słuchamy. Ktoś się zgłosił? Na czacie? Nie mamy. Prosimy się odmutować. To jest tam. O, teraz lepiej. Jeszcze nie lepiej.
Mamy głos z czatu. No co ja, Paweł chciałby ostro. Mhm. I Blackberry Belt, z tekstu wynika niecierpliwość Pawła.
Mhm. Kto jeszcze? Prosimy, Tomku.
Halo?
Słychać mnie? Bardzo dobrze.
Dobrze. Mi się wydaje, że Paweł chciałby tak w głębi serca pisać do nich, tak jak on do Filipian pisał, z taką miłością, z uczuciem, zamiast ich właśnie ganić, tak jak przez cały praktycznie list. A myślę, idę w tym kierunku dlatego, że właśnie on pisze list i on nie wie, za ile ten list dotrze do nich, więc nie wie, jaka będzie sytuacja tam, także no, może się w sumie odmienić i on właśnie, że chciałby tak naprawdę mówić do nich w inny sposób, że chciałby miło, chciałby ich spotkać, jak już może się zobaczą w zupełnie innym stanie, jak przyjdzie do nich, jak się zobaczą.
Ja też myślę, że ten list jest w dość ostrym tonie pisany, bo i sprawa, wiecie, jest arcypoważna. Albo pójdą całkowicie w fałszywą uliczkę i mówi, boję się, że na darmo się nad wami trudziłem, nie? Że po prostu nie będzie owocu ich życia chrześcijańskiego, jeśli pójdą w kierunku fałszywej Ewangelii, czyli jeśli do samej wiary w to, że Jezus umarł za nas na krzyżu Golgoty i kiedy my zawołamy Jezus, zbaw mnie, jesteśmy całkowicie uratowani, obmyci krwią Jezusa ze wszystkich przeszłych, teraźniejszych i przyszłych grzechów, jeśli oni od tego odejdą, to całe ich życie chrześcijańskie legnie w gruzach. On to wie, dlatego ten list jest dość ostry. Chyba, może mnie poprawcie, ale nawet do Koryntian nie pisał o głupi czy nierozumni, nie? Chociaż wyprawiali przeróżne brewerie, nie? Większej niemoralności nie ma w żadnym innym kościele. Co tam się wyprawiało? I to jeszcze wszystko w sosie zielonoświątkowym, okrasie Ducha Świętego, to jednak nie mówi do nich w ten ostry sposób. Także biorąc pod uwagę kontekst, że zobaczcie, wspomina wcześniej, jak do nich przyszedł. Mówi, jak chcieliście mi oczy wyjąć i dać, wyłupić i dać mi, jak przyjęliście mnie w chorobie wtedy, to teraz stałem się waszym nieprzyjacielem, bo wam prawdę mówię. Także raczej apostoł Paweł ma świadomość, że to, co mówi, jest ostre, że oni no, mogą się, jakby to powiedzieć, tak zamknąć, czy wycofać i o nie, nie będzie tu nikt dla nas krzyczał albo coś takiego, nie? Dlatego ten werset 19 po sąsiedzku, celowo zacząłem od tego późniejszego, zobaczcie, mówi, dzieci moje, nie? Zobaczcie, to jest bardzo czułe określenie. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Czyli to, co robi, pisząc im prawdę o Ewangelii i zagrożeniach ze strony tych fałszywych nauczycieli, którzy chcą podkraść mu te owce, mówi w sposób taki bardzo, bardzo taki osobisty i taki czuły, nie? No dzieci nazywa ich, nie? I stąd ten werset 20 tu zaraz po sąsiedzku występujący, ja bym widział w kontekście właśnie, że chciałby z nimi jak z przyjaciółmi rozmawiać. Zaraz potem no, utwierdza nieco ten język 21 werset, jak Bóg da, jutro się powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod zakonem, tu już jest znowu taki, ta walka doktrynalna z tymi bzdurami, w które oni tam zaczęli wierzyć, ale ta końcówka czwartego, znaczy, no nie końcówka, ale te, końcówka tego fragmentu, który cały czas teraz rozważamy, raczej wygląda mi na to, że on by chciał, żeby no, taką przyjacielską rozmowę z nimi nawiązać, a nie taką, że ich tam no, okłada maczugą po głowie, nie? Oczywiście możemy się tu nie zgadzać, no bo apostoł Paweł mówi tylko, że chciałby zmienić, ale nie mamy pokazane jak, tylko mówię, staram się z kontekstu odczytać, że raczej zależy mu, żeby oni wspomnieli relacje i przyjaźń, jaką mieli na początku, żeby wspomnieli, co Pawłowi zawdzięczają. To nie ci fałszywi nauczyciele ich znaleźli, kiedy oni się topili gdzieś w bagnie swojego grzechu. To apostoł Paweł się narażał dla nich. To on przyjmował te wszystkie niebezpieczeństwa i razy. A oni teraz próbują ukraść mu te owce, które on zdobył dla Chrystusa. Także 19 werset jest oczywiście tutaj kluczowy. Jeszcze raz go przeczytam. Dzieci moje. Zobaczcie, dzieci moje, nie? Dzieci w sensie tacy no, nieświadomi ludzie, tylko dzieci moje. On najbardziej, można powiedzieć, osobiście teraz do nich mówi. Znowu w boleści, czyli cierpi z tego powodu, że oni w takie głupoty wierzą. Znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Zobaczcie ciekawostkę, że apostoł Paweł, sprawdźmy jeszcze zresztą w tekście greckim, dzieci... Tak, wszystko się zgadza, możecie sprawdzić sobie w innych tłumaczeniach. Apostoł Paweł nie mówi, że Chrystus ma z powrotem wejść do ich życia. Widzicie, o czym mówi? Mówi, żeby ich życie przemieniło się w taki sposób, jak chce Chrystus. Zobaczcie, że wcześniej tak on opisał swoje życie chrześcijańskie w 20 wersecie. Z Chrystusem, 2:20 czytam, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czyli on opisuje wzorzec życia chrześcijańskiego, że całkowite upodobnienie się do Jezusa Chrystusa, że on już wręcz mówi, Chrystus we mnie żyje. Ja idę za Chrystusem we wszystkim, co robię. Taki cel ma dla Galacjan. I dlatego nie mówi, żeby Chrystus, no ja wam teraz znowu zaproście Chrystusa, boście zgrzeszyli ciężko, poszliście za prawem, czy daliście się tam zwieść i tak dalej, na mszę nie chodzicie od 2 tygodni. Nic takiego nie mówi. Tylko mówi, że chce, żeby Chrystus znowu, żeby był jeszcze bardziej ukształtowany, że chce doprowadzić ich do doskonałości. Zobaczcie sobie na przykład list do Efezjan, 4 rozdział, gdzie jest opisany cel Kościoła. Po co jest Kościół? Jako wspólnota. Nie jako Kościół, ciało Chrystusa, wiecie, na całej ziemi, tylko Kościół jako wspólnota, gdzie ty służysz. I tam jest, że celem jest to 4:12, przygotować świętych do posługiwania. I później, aż 13 werset, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Zobaczcie, to jest dokładnie ta sama fraza. Chrystus będzie ukształtowany w was. Tutaj aż dorośniemy do pełni Chrystusowej. Nie? I też jest to ostrzeżenie dalej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. To jest obraz szerszy w liście do Efezjan. Tu mamy tylko takie, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Czyli Chrystus już jest w was, ale jeszcze wasze życie, wasz charakter, wasze oddanie Chrystusowi nie jest doskonałe. Nie? I wręcz tu mówiąc, znowu w boleści was rodzę, mówi, że to jest tak, jakby zaczynali od początku. Choć Chrystus jest w nich, bo to potwierdza przez to, że ma być tam ukształtowany, nie? To ich stan duchowy i mentalny jest taki, jak niewierzących praktycznie. Mówi, znowu w boleści was rodzę, czyli jak gdyby znowu musi im mówić Ewangelię i odciągać ich od życia w niewoli prawa, w niewoli grzechu. Nie? Czyli no, to, co się dzieje w ewangelizacji, można powiedzieć, to jest ta walka o tego człowieka. A teraz, no, takie troszeczkę pytanie wyzywające. Apostoł Paweł twierdzi, że oni są jego dziećmi. I tu nie chodzi, jak w przypadku wielu księży, o, wiecie, taki naturalny przychówek, tylko chodzi o dzieci duchowe. A w Ewangelii, zdaje się, Mateusza, mamy taki nakaz. Nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem. Możemy pokazać ten nakaz gdzieś na slajdzie? Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem, tak? Bo troszeczkę słabo widzę z tej odległości. Ktoś może przeczytać cały ten werset? To też sami tacy okularnicy koło mnie. Jakbyście mi na ten telewizor dali, a to tu łeb wsadzę w ekran i tu mogę se czytać.
No ja widzę. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie.
Amen. Patrzcie, nikogo nie można nazywać ojcem, nie? To wykorzystujemy, często pokazując katolikom, jak fałszywe są tytuły papieży, ojciec święty, nie? Tak samo tytuły zakonników, o jakiś tam, nie? Ojciec, ja tam zawsze pytam, ja nie wiem, czy on jest ojciec, może ojciec, no tam różne się losy ludzkie krzyżują, ale już wolę ten ksiądz, czyli od słowa książę, jaki on tam książę, żaden rodowy, ale no już niech tam mu będzie, wolę ten tytuł ksiądz niż ojciec. Tu mamy nakaz Jezusa, nikogo nie nazywajcie, bo jeden jest ojciec wasz w niebie, a tu apostoł Paweł mówi do nich, dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Pokażę wam, żeby jeszcze było ciekawiej, z listu do Koryntian. Przeczytajmy fragment z listu do Koryntian, gdzie też właśnie jest ten problem podkradania owieczek, które apostoł Paweł zdobył dla Chrystusa i które prowadzi. Poproszę ten fragment z listu do Koryntian. Też może kto tam co widzi, niech przeczyta, bo niektórzy nas tylko oglądają, znaczy słuchają, a nie oglądają.
Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo chociaż choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi.
Amen. Czy widzicie, kontekst bardzo podobny. I tu ewidentnie no, przyznaje się apostoł Paweł do nazywania ich, znaczy, że on się nazywa ich ojcem. To jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem, czyli on tu pośrednio, co prawda, no nie wprost, ale pośrednio nazywa się ich ojcem. Jak sobie byście poradzili z taką pozorną sprzecznością? Tu mamy nakaz, nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, jeden ojciec jest w niebie, a tu apostoł Paweł dwukrotnie, widać, że to nie pomyłka, nie błąd tłumaczenia, tylko on rzeczywiście tak widzi relacje z tymi, których przyprowadził do Chrystusa. Nawet mówi, jak stał się ich ojcem, nie? Przez głoszenie im Ewangelii. Mhm. Tak jeszcze, żeby ciekawiej było, to powiem, że podobnie też kobiety są nazywane w tym sensie, raduj się niepłodna, nie? Bo więcej ma dzieci ta, która tu służy Bogu, nie? Czyli tych duchowych, niż ta, która ma tylko te dzieci fizyczne, nie? Czyli widać, że kobiety też są zaangażowane z sukcesem w Bożym planie ewangelizacji i w tym duchowym sensie też one mają swoje dzieci, można tak to pokazać, nie? Jakbyście, może są jakieś propozycje, jak tę sprzeczność pozorną czy może sprzeczność z rzeczywistą. Ktoś próbuje się do nas dostać?
Mamy na Zoomie.
Proszę.
Ja myślę, że... Słychać mnie?
Słychać, prosimy.
Ja myślę, że mówi, że dzieci, ale on się nie każe nazywać ojcem. I równie dobrze ojciec, no, ojciec nie rodzi. To kobieta rodzi, także...
Aleś tu wszystkich zażył tym objawieniem normalnie.
Także...
Ale Paweł mówi, że ich zrodził. On dostanie tę nagrodę, nie? Bo tam jest jakaś nagroda dla pierwszego chłopa, który dziecko naturalnie urodzi. No jakoś... Tu rzeczywiście masz rację. No, no ale proszę, przepraszam, sobie dworujemy.
No to mi się tak wydaje, że no po prostu nie każe się nazywać ojcem. No, mówi o nich, że on ich pociągnął do Jezusa, on ich nawrócił i że używa tu takiej przenośni, że określa ich jako dzieci swoje, no. Ale to jest tylko takie, żeby nawiązać tą relację między nimi chyba. Mhm. Nie taką, że żeby oni go nazywali jako ojcem swoim. Mhm.
Tak, widać tu ten kierunek, myślę, że wszyscy podzielamy, że apostołowi Pawłowi absolutnie nie chodzi o tytułowanie go ojcem, tylko chodzi o pewną więź między nimi. Dzięki. Jarek, czy ktoś jeszcze chciałby głos zabrać w tej sprawie?
Może się na Zoomie.
Paweł apostoł używa tego określenia jeden jedyny raz w swoich listach.
Dwa. Pokazaliśmy dwa.
Powtarza się też w pierwszym liście świętego Jana, gdzie Jan też się zwraca, dzieci moje, to wam piszę. Mhm. Także tu chodzi na pewno o to, że po prostu on się zwraca do nich, bo o co tu chodzi? Od 12 rozdziału Paweł zmienia całkowicie narrację, przychodzi w taki spokojny sposób tłumaczenia, nie? Po prostu chce ich trochę tak jakby uspokoić, czy może pomyślał, że trochę za ostro poszedł wcześniej. Później w 16, jak przyszli zwodziciele, to zaczęli go nienawidzić, a wcześniej bardzo się radowali z tego głoszenia Ewangelii, prawda?
Tak.
Mhm. Potem, no to tak jak mówię, tu, z tego co się wygrzebałem, to jeśli chodzi o to stwierdzenie, dzieci moje, to Paweł używa tylko jedyny raz w tym liście. Mhm.
W liście do Koryntian, też nie wiem, czy oglądasz nas, pokazywaliśmy ten fragment. W liście do Koryntian jest analogiczna sytuacja. Czy mamy kogoś na czacie?
Rafał Bąk. A może apostoł Paweł chciał obrazowo przekazać proces nawrócenia?
Taka troszkę za daleka symbolika, jak na moje wyczucie. Moim zdaniem można jasno pokazać, że w tekście z Mateusza, gdzie Jezus przestrzega Żydów przed takim traktowaniem kogoś jako ojca, chodzi o ułożenie pewnej hierarchii i takiej pozycji kogoś w rodzaju takiego duchowego guru, nie? Czy takiego właściciela prawie, że, bo tam jest pokazana taka relacja podległości. Bardzo mocno nikogo nie nazywajcie tym ojcem swoim, bo jest jeden ojciec, nie? Bo jest jeden ojciec, czyli to jest pokazanie relacji ojca w pozycji. Nie? Że jest jakimś takim, powiedzmy, bytem wyższym. No tak, nie wiem, czy dobrze się wyrażam, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo tam Jezus podkreśla, że wszyscy jesteście braćmi. A tu nazwanie kogoś ojcem w tym kontekście, w jakim Jezus używa, byłoby, że ktoś jest jak gdyby większy. to w Kościele katolickim rzeczywiście się dzieje, bo tam no, papież jest czczony jako taki mniejszy Bóg, czy półbóg, czy większy Bóg, no to zależy w której parafii. Jak mają pomnik papieża Jana Pawła II, no to tam już się do Boga chyba nie modlą, no bo po co, jest pomnik, jest papież, wystarczy. Jak nie mają, no jak mają tylko Franciszka, no mają problem, nie? Bo nie wiedzą, czy Pachamama, czy co innego dzisiaj jest na tapecie. A kiedy apostoł Paweł używa tego, to mówi o więzi, która, o relacji. Przecież jeszcze niedawno byliśmy dla siebie obcy. Wy byliście po, że tak powiem, czubek nosa, czy wyżej w grzechu. Przyszedłem do was z Ewangelią. Zawołaliście do Jezusa. Bóg Ojciec wyrwał was z ciemności. Ja miałem okazję w tym uczestniczyć. Miałem okazję pomagać wam stawiać pierwsze kroki wiary. Byliśmy jak przyjaciele. W tym sensie jestem waszym ojcem, że relacja, unikatowa relacja nas wiąże. I on nie jest ojcem wszystkich chrześcijan. On jest, używa to tylko w odniesieniu do chrześcijan, którym ogłosił Chrystusa. Tylko z tymi chrześcijanami łączy go ta więź. Nie? Nie mówi do... A teraz jestem ojcem wszystkim chrześcijan i niech mi mówi ojciec założyciel, czy ojciec przewodnik, czy ojciec jakoś tam wodnik, janciowodnik, czy jakoś inaczej. Tylko mówi, ja wam głosiłem. W Koryntian tak samo. Przez głoszenie Ewangelii zrodziłem was w Chrystusie. Czyli nazywa... Ewangelizację nazywa tym procesem, że w tym momencie pojawia się niezwykła więź pomiędzy tym, który głosi Ewangelię, a tym, który dzięki niemu przychodzi do Chrystusa. Nie? Także myślę, że tutaj jako takie zastosowanie, bo szczególnie w liście do Koryntian, dajmy jeszcze raz ten fragment i jeśli można go przeczytać, to bym prosił, chyba że ja spróbuję. Radek, widzę, da radę.
Czytaj, tak? Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi.
Tak, Paweł wyróżnia relację uczeń-nauczyciel, i mówi, że ta relacja, ona nie jest tak mocna, tak głęboka. Mówi, możecie mieć nawet 10 tysięcy nauczycieli. Ten będzie was uczył chrystologii, ten eschatologii, ten historii Kościoła, a ten na przykład poradnictwa biblijnego. Nie ma problemu. Możecie się uczyć od wielu ludzi. Nie? I tak zresztą Kościół jest bogaty. Mówię o Kościele prawdziwym, chrześcijańskim. Ale tych, którzy was doprowadzili do Chrystusa, to nie jest 10 tysięcy. To zwykle jest jedna osoba. Niekiedy może być tak, że, no jeden, że kilka osób współdziała blisko i ktoś przychodzi do Jezusa Chrystusa. I tutaj apostoł Paweł wskazuje, czy domaga się pewnego szczególnego traktowania. Kiedy mnie, zanim mnie przekreślisz, mówi do nich, nie? No bo oni są bliscy z nie, no, wcześniej 16 werset. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Można by sparafrazować, zanim mnie przekreślisz, kiedy ci teraz mówię prawdę, kiedy nie podoba ci się to, co mówię, bo już sobie wybrałeś 15 innych nauczycieli, którzy ci głowę mącą, to wspomnij, że to nie oni, a ja przyszedłem do ciebie z Ewangelią o darmowym zbawieniu. I liczy, że to przypomnienie coś uruchomi w ich sercach i umysłach. Coś im się odkryje, jakieś klapki na oczach spadną i przestaną iść za oszustami, wrócą na drogę prawdy. Myślę, że dobra okazja, żeby pomyśleć sobie o tych, którzy nam głosili Ewangelię i czy ich zachęcić. Teraz są te różne fejsiki, nie? Kiedyś, no to wiecie, człowieka raz spotkałeś i później może za 3 lata go, czy za 5 miałeś okazję go spotkać, czy podziękować. Dzisiaj możecie to zrobić na różnych forach, znaczy za pomocą różnych tych mediów społecznościowych. Można do kogoś zadzwonić. Można też się pomodlić. można podziękować Bogu za tych ludzi, którzy pomogli ci dojść do poznania Jezusa Chrystusa, czyli pomogli ci dojść do zbawienia. Jeśli ktoś by chciał coś dodać, to proszę, jeśli nie, za chwilę się pomodlimy na zakończenie. Czy na czacie mamy jeszcze jakieś głosy?
Jest taki komentarz, Rafał Bąk. Mi to nie pasowało, bo jak apostoł Paweł napominał, że nawróceni nie są Pawłowi, czy są Piotrowi, czy jeszcze tam kogoś, ale wszyscy są Jezusowi, dlatego to wykluczyłem.
No, nie ma sensu tego wykluczać, bo apostoł jasno o tym mówi. Rzeczywiście to, na co wskazujesz, czyli początek listu do Koryntian, zresztą to się kilkukrotnie pojawia, ten element cielesności. Tam ci chrześcijanie rozpoczynali podziały pod kątem tego, kto im głosił Ewangelię. Nie? I takie zastosowanie tej relacji jest oczywiście absolutnie złe. Bo to, że to jest oczywiste, że różni ludzie będą różnym ludziom głosić Ewangelię. Tu on tylko podkreśla to, że mamy szczególną więź. Tak jak ja wam wtedy mówiłem prawdę, kiedy byliście wrogami prawdy. Tak teraz, kiedy jesteście wrogami prawdy już na niższym poziomie, nie? No, bo to jest jakaś tam rzecz w stosunku do ich zbawienia mniejszorzędna, powiem, to zastosujcie dokładnie tę samą metodę. I w liście do Koryntian mówi, ja się nie zmieniłem, ja mówię cały czas to samo. To w waszych sercach za mało jest miejsca dla mnie. To w innym fragmencie z kolei. Taki smutna konstatacja się pojawia. Kończymy na dzisiaj?
Jeszcze Michał Fałek. Kolejny przykład z apostoła Pawła, gdy nazywa swoim synem Onezyma. Jest w liście do Filemona.
Tak. 1:10 tu, tak. Też nazywa właśnie, że go zrodził w więzieniu. Używa tej formuły. Czyli wiemy przynajmniej o dwóch przypadkach, że mówi do kościołów, nie? Tu jest wiele kościołów, nie? Korynt to jeden kościół. I w liście indywidualnym, czyli w liście do Filemona. Dzięki, Michale, za przypomnienie. Jeśli tyle, to zachęcam was później do modlitwy o tych, którzy wam mówili Ewangelię. Może będziecie mogli w jakiś sposób ich zachęcić. Może będziecie mogli coś dobrego dla nich zrobić. No to już niech tam Bóg, Duch Święty prowadzi. Módlmy się. Ojcze kochany, dziękujemy ci, że ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i tobie należy się wszelka cześć i chwała. Dziękujemy ci jednak za tych, których posłałeś do nas i prosimy cię, by nasze serca nie ogarnęła niewdzięczność, byśmy pamiętali o dobroci, którą otrzymaliśmy od innych ludzi i byśmy starali się być za to wdzięczni, odpowiadać też dobrocią. Byśmy pamiętali, że ty bardzo smucisz się, kiedy my odpowiadamy złem na dobro. Prosimy cię, pomóż nam zobaczyć, gdzie niewdzięczność czy głupota zawitały do naszego serca, byśmy porzucili to, co się tobie nie podoba. Prosimy cię o to w imieniu Jezusa. Amen. To do jutra.